Gość Radia Gdańsk.
W studiu Radia Gdańsk prezes zarządu Energa S.A. Sławomir Staszak, a rozmawia Kuba Kaługa.
Dzień dobry.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Jutro w Baku w Azerbejdżanie kończy się COP29. To jest ONZ-owska konferencja poświęcona zmianom klimatu szeroko pojętym. Ona w zasadzie trwa od 11 listopada. Z tego co wiem, pan właśnie wraca z Azerbejdżanu prosto z Baku, co pan przywozi do Gdańska.
Tak, dokładnie wczoraj w nocy wróciłem, także jestem na świeżo. Po kopie. Co przywożę? No przywożę cały koszyk potencjalnych kontrahentów dla energii, więc to jest pierwsza ważna informacja. Natomiast z perspektywy szczytu klimatycznego, no to muszę powiedzieć, że jest on dosyć burzliwy w tym roku. Mamy już sam fakt Azerbejdżanu, wyboru Azerbejdżanu jako...
Kontrowersyjne miejsce jak na... No, szczyt klimatyczny.
Można tak powiedzieć, szczególnie widząc właśnie jak wygląda kwestia podejścia prezydenta Azerbejdżanu do paliw kopalnianych, który otwierając szczyt powiedział, że jest to dar od Boga, także rzeczywiście szczyt klimatyczny w tak nasyconym...
Z ideologicznym otwarciem można powiedzieć.
Tak, bardzo ładnie pan to ujął, dokładnie.
A jaka była pana rola tam na miejscu? Bo z tego co wiem, pan też był autorem polskiego raportu w sprawie strategii dekarbonizacyjnej.
Tak, dokładnie. Byłem współautorem raportu, który był prezentowany w trakcie COP-u na stoisku polskiej delegacji. Wskazywaliśmy tam główne potrzeby, kierunki transformacji energetycznej Polski, które mogą się oczywiście przełożyć na transformację energetyczną.
Czy jest tu coś zaskakującego, jeżeli chodzi o kierunki, czy konkluzja jest taka, że musimy po prostu iść w zieloną energię?
To znaczy ta konkluzja jest oczywiście niezależna od szczytu, na którym miałem przyjemność być. Oczywiście musimy iść w kierunku zielonej energetyki, dekarbonizacja, odchodzenie od paliw kopalnianych. To są takie główne czynniki, natomiast raport jest to o wiele bardziej skomplikowany, pokazujący bardzo szeroki aspekt tej transformacji energetycznej, tak od nakładów finansowych, jak od nakładów inwestycyjnych, jako takich i czynników
społecznych. A cezury czasowe?
No, bo to jest my oczywiście, bardzo my oczywiście w grupie Energa mamy zakreślone ramy czasowe, w których chcemy dochodzić do pewnych kamieni milowych, jak to je nakreślamy. Natomiast ramy czasowe, które mogą, o których możemy mówić z perspektywy tego, co jest ustalane w COP-ie, no, realnie nie są do zaprojektowania tak naprawdę. Mówimy tutaj o transformacji energetycznej całego świata, więc różnice, porównując te rozwinięte gospodarki, gdzie na przykład opiera się w 100% o zieloną energetykę względem chociażby takiego Azerbejdżanu, który był gospodarzem, no są na tyle duże dysproporcje, że realnie nikt nie jest w stanie pewnie podać parametrów datowych.
Dwa światy. To już trudno mówić o biegunach jakichś odległych. Dwa światy po prostu.
No, dwa światy.
Równoległe.
Dwa
można
światy. Dokładnie. Trzeba teraz zrobić wszystko, żeby je zrównoważyć i powoli nadać się ten sam kierunek.
Już kończąc powoli ten wątek, jakie będą efekty tego szczytu? Co możemy przewidywać? Czy negocjacje jeszcze trwają?
To znaczy, negocjacje trwają. Oczywiście jutro, tak jak pan wspomniał, kończy się szczyt, więc na podsumowania przyjdzie czas po weekendzie na pewno. Z uwagi na to, że są to bardzo drażliwe kwestie, to proszę mi wybaczyć, ale nie mogę powiedzieć, jakie są nasze jako Polski albo wręcz Unii Europejskiej, granice tych negocjacji, no bo te negocjacje jeszcze po prostu trwają.
Czyli musimy jeszcze poczekać na zakończenie. To inne retoryczne pytanie panu zadam. Dlaczego prąd jest taki drogi?
Dziękuję za bardzo retoryczne pytanie rzeczywiście. Czy prąd jest taki drogi? Ja może odpowiem troszeczkę
może inaczej. Dlaczego prąd jest taki drogi dla odbiorcy?
Okej, to na to pytanie mogę powiedzieć tak. Mamy cały wachlarz takich społecznych, rządowych pakietów, które mają doprowadzić do tego, żeby ten prąd był relatywnie nie taki drogi, jak być powinien nawet. Mówię tutaj oczywiście o bonie energetycznym, o cenie maksymalnej, także tego odbiorcy finalnego dotyka kwota taka, która jest zaprojektowana na tę chwilę jako cena maksymalna.
Ale rozumiem, że to, o czym pan mówi, wpływa na to, że na przykład grupa Energa odnotowuje jakieś spadki tak rok do roku. Ta sytuacja rynkowa jest... To znaczy, takie są uwarunkowania, no, że wy nie zarabiacie tak dużo, jak byście chcieli, mamy koncert.
Tak, no bardzo dobrze pan to ujął. Mamy bardzo regulacyjny rynek i nasza działalność operacyjna podlega w zasadzie całkowicie regulacjom takim, które musimy przyjmować. Mówię tutaj właśnie o tej cenie maksymalnej, o taryfie, która jest zatwierdzana. Proszę zwrócić uwagę, że w połowie tego roku zaczęła obowiązywać nowa taryfa, która wydatnie zmniejsza nasze przychody. 625 zł za megawattogodzinę zostało ustalone przez prezesa URE. Taryfa obowiązuje do końca przyszłego roku. Wcześniej mieliśmy około 739 zł, więc widzimy, że już sama ta proporcja zmiany ceny wpływa bezpośrednio na wynik.
Jeżeli... Ja rozumiem, że w interesie czy to energii, czy innych koncernów tego typu, no, uwolnienie rynku po prostu. Pytanie, ile byśmy wtedy zwykli zjadacze chleba zapłacili de facto za prąd?
No, uwolnienie rynku w gospodarce takiej wolnorynkowej oczywiście jest czymś pewnie, do czego trzeba by dążyć. Natomiast jesteśmy teraz na takim etapie tej transformacji energetycznej i dekarbonizacji, który siłą rzeczy wymaga od nas bardzo dużych nakładów inwestycyjnych. Od nas mówię o wszystkich grupach energetycznych, ale mamy oczywiście na uwadze energię.
A w pana ocenie to są działania spóźnione?
Nie chciałbym oceniać, czy one są spóźnione, czy nie są spóźnione.
No, siłą rzeczy wciągnę pana w ocenę działań, czy to politycznych, czy poprzedniego zarządu, więc, ale i tak zaraz pana wciągnę w te oceny.
W ocenę działań politycznych to mnie pan na pewno nie wciągnie, bo
przynajmniej poprzedniego zarządu. Nie, pytam o to, czy to jest spóźnione.
To znaczy, ja może troszeczkę przewrotnie odpowiem na to pytanie. Mamy ustawioną strategię inwestycyjną do końca 30 roku. Mamy przewidziane tam blisko 48 miliardów złotych, które będą finansowały transformację energetyczną. Czy, tak jak pan powiedział, powinno być to zrobione wcześniej? No, pewnie w jakimś stopniu tak. Mielibyśmy wtedy wysoce bardziej rozwiniętą sieć OSD. Jeśli mamy ten nasz krwiobieg, jak to lubię nazywać, rozwinięty, to jesteśmy w stanie...
Co to jest sieć OSD? Musi pan wytłumaczyć.
Sieć dystrybucyjna energii elektrycznej, czyli ten krwiobieg, tak jak go opisałem. To jest o tyle istotne, że przechodząc transformację energetyczną, musimy dostosować tę sieć do nowych źródeł wytwórczych, do innych źródeł niż ta konwencjonalna energetyka dotychczasowa, więc sieć musi być stabilna i przede wszystkim elastyczna, bo źródła zielone, OZE nie są tak przewidywalne jak ta konwencjonalna energetyka, także tu musimy poradzić sobie z dostosowaniem sieci, to jest pierwszy ten aspekt, taki najważniejszy, który jest większą częścią tego budżetu inwestycyjnego, ponad 23 miliardy. Druga część to oczywiście zmiana tych aktywów wytwórczych, czyli farmy fotowoltaiczne, onshore, docelowo offshore. No, cała masa nakładów inwestycyjnych, które mają doprowadzić do tego, że zdekarbonizujemy polski system energetyczny.
I rodzi się na przykład pytanie, które bardzo często słyszę, czy my jesteśmy w stanie magazynować chociażby tę energię wytwarzaną ze źródeł
oczywiście, że jesteśmy w stanie.
Niekonwencjonalnych.
Oczywiście, że jesteśmy w stanie. Wręcz jest to taki element niezbędny do tego, żeby w prawidłowy sposób wykorzystać te źródła.
Ale bardzo często skarżą się na przykład ci, którzy gdzieś tam dali się, jak to opisują, namówić na inwestycje w panele fotowoltaiczne, że to miało zrewolucjonizować ich rachunki, a potem się okazuje, że tak nie ma gdzie tego magazynować właśnie, że to tak nie wpływa
to znaczy,
dobrze na
to ja może rachunków. Panie redaktorze, powiem tak, no Energa Obrót prowadzi taką usługę sprzedaży tych przydomowych magazynów energii. Jesteśmy liderem w tym zestawieniu i uważam, że jest pole, żeby poprawić tę sytuację, jeżeli się zgłaszają takie osoby do pana, czy gdzieś takie.
No, do mnie się akurat nie zgłaszały, ale czytam o tym w prasie. Często natomiast, takie przykłady się pojawiają.
Natomiast magazyny energii są czymś, co jest takim niezbędnym elementem rzeczywiście przeprowadzenia tej transformacji energetycznej, bo możemy nabudować, powiem kolokwialnie, tych inwestycji w OZE. Możemy mieć całą masę fotowoltaiki czy innych źródeł wytwórczych zielonych. Możemy mieć świetnie rozwiniętą sieć, infrastrukturę techniczną. No ale jeżeli w momentach, kiedy te piki będą produkcji, nie będziemy mieli co zrobić z tą energią, to ona pójdzie, że tak powiem, brzydko w piach.
No, dokładnie.
Więc my jako Energa jesteśmy na bardzo zaawansowanym etapie budowania takiej kolejnej odnogi naszej działalności biznesowej, czyli właśnie magazyny energii. I myślę, że to będzie taka bardzo, bardzo solidne wsparcie dla transformacji energetycznej.
Tu stawiamy kropkę, do tej odnogi kiedyś wrócimy, a teraz mimo wszystko, no nie w politykę, ale w ocenę działań poprzednich zarządów spróbuję pana wciągnąć. Ponad 40 audytów w całej grupie Energa dotyczących przeróżnych, jak rozumiem, aspektów działalności poprzednich zarządów. Kiedy poznamy wyniki?
Dokładnie 44 audyty. Niektóre poznacie państwo niedługo, niektórych pewnie nigdy nie poznacie z uwagi na tajemnice handlowe naszej grupy kapitałowej. Natomiast to też nie jest tak, że mamy 44 audyty, jak powiedziałem, i to jest jakaś liczba zamknięta. Bardzo często,
może być ich więcej.
Może być ich więcej. Bardzo często jest tak, że efekty audytów, czy może po prostu kontroli jakichś, czy działań takich operacyjnych, wewnętrznych, powodują, że znajdujemy jakiś inny aspekt, który trzeba przeanalizować.
A z tych zakończonych już, bo jak rozumiem, część jest zakończonych, czy któreś na przykład były efekty, czy wyniki na tyle poważne, że było trzeba na przykład powiadomić prokuraturę?
Były takie przypadki. Nie wiem, na ile zapoznał się pan z raportem bieżącym.
Ja się zapoznałem, tylko słuchacze nie muszą go znać, więc ja chcę, żeby pan powiedział,
więc
czego one dotyczyły.
Takim najmocniejszym, że tak powiem, elementem, który udało nam się już zaudytować, jest budowa bloku węglowego w Ostrołęce. I no, znaleźliśmy tam we współpracy z bardzo wieloma kancelariami prawnymi i doradcami ekonomicznymi bardzo dużo nieprawidłowości. I tak jak nawiązałem do tego raportu bieżącego, Zarząd Energii podjął decyzję o pociągnięciu do odpowiedzialności.
O tym już zarząd informował, to jakby sprawa znana. A co jeszcze wynika z tych audytów?
Szereg aspektów takich na działalności zwykłej, operacyjnej spółki. Mamy złożone zawiadomienia. Niestety na tym etapie nie mogę panu powiedzieć, czego one dokładnie dotyczą, bo są na etapie postępowania przygotowawczego z uwagi
Czyli nie ma decyzji, czy będzie wszczęcie śledztwa, czy nie.
Nie ma,
ale tak na poziomie ogólności, o co chodzi.
To są świeże sprawy. Kwestie personalne, kwestie jakichś takich nie do końca ekonomicznie uzasadnionych decyzji, tak mówiąc bardzo, bardzo ogólnikowo.
Czyli nieuzasadnionych wydatków po prostu, rozumiem.
Tak. Na koniec dnia zdecydowana większość sprowadza się do nieuzasadnionych wydatków.
A pan tak osobiście przeglądał na przykład to, co grupa Energa dotowała, sponsorowała, czy coś tam pana zdziwiło?
Osobiście zdarzyło mi się oczywiście.
I co tam za ciekawostki pan znalazł na przykład? Takie, bo, które mogą, bo na pewno, czy każdy koncert ma prawo...
Czego pan,
pamiętam taką historię sprzed lat, kiedy tutaj opinię publiczną zbulwersowało na przykład, jeżeli dobrze pamiętam, zamawianie mszy świętej w intencji rozwoju koncernu na przykład.
Tak.
No, jak pan by taką mszę zamówił jako prezes?
Dzisiaj jakby miał pan odpowiedzieć, to mówię, że raczej nie, bo nie widzę żadnego uzasadnienia ekonomicznego dla takiej decyzji. Natomiast każdy ten aspekt, nawet marketingowy czy sponsoringu, musi być z perspektywy grupy ekwiwalentny, więc nie wiem, na ile bym ocenił ekwiwalentność takiego projektu, natomiast na pewno ktoś go musiałby przeanalizować.
A tam zaraportowano, jaka była ekwiwalentność tego
konkretnego przypadku panu nie podam, natomiast no, oczywiście dokumentacja jest przygotowana odpowiednio, a my jesteśmy teraz między innymi od tego, żeby zweryfikować, na ile realnie takie wpływy na tę ekwiwalentność miały.
A były takie ciekawe przypadki inne? Pamięta pan coś?
No pamiętam, ale to wszystko podlega audytom i ja nie chciałbym za dużo mówić teraz, żeby nie wpłynąć negatywnie na jakieś postępowania, które będziemy robić, a akurat kwestie dotyczące czy działalności Fundacji Energii, czy marketingowe i sponsoringowe podlegają bardzo mocnym audytom i tutaj jestem więcej niż przekonany, że będziemy szli w kierunku różnych postępowań.
A pewne zmiany już się dzieją, jeżeli obserwujemy to, co grupa robi, ale gdybym pana tak wprost zapytał, czy na przykład Energa, jeżeli będzie miała na to środki, oczywiście będzie bardziej dotować sport na Pomorzu niż w ostatnich latach?
No to może odpowiem tak, że jeżeli zwróci pan uwagę na to, co w ostatnich miesiącach Energa zrobiła z perspektywy sportu, no to mamy dosyć dużą zmianę właśnie taką na korzyść dotowania pomorskiego, tak powiem, sportu, więc...
Pytam o to, czy to wystarczy, czy planujecie bardziej w tym kierunku iść?
Nie chcę panu tutaj otwierać naszej strategii, bo tu byśmy od razu otworzyli worek z takimi zapytaniami od...
I kolejka już by tam w Oliwie się ustawiała,
znaczy kolejka,
tak?
Kolejka czy oczywiście jest, no to jest jasne, że jesteśmy społecznie odpowiedzialnym biznesem, który wie doskonale, że takie inicjatywy sportowe, czy jakieś takie mniejsze, bo pan mówi o dużych klubach, jak rozumiem, natomiast ja z perspektywy strategii marketingowej i sponsoringowej, która jest budowana, widzę konieczność takiego fundamentalnego podejścia do spojrzenia na te społeczności lokalne, czyli nie mówię tylko o wielkich projektach, jak ostatnie nasze współprace ogłoszone z Treflem Sopot czy Treflem Gdańsk, tylko mówię też
to w zasadzie jest powrót do współpracy, prawda?
Tak jest, tak jest. Mówię też o zaangażowaniu w inicjatywy sportów młodzieżowych, szkolenia dzieci, żeby te takie podstawy funkcjonowania społeczności lokalnych no brać po prostu pod uwagę przy budowaniu tej naszej strategii i wizji.
Powoli musimy kończyć, bo czas jest nieubłagany, więc na koniec otwarte pytanie panu zadam. Kiedy prąd będzie tańszy?
Kiedy prąd będzie tańszy?
I czy w ogóle jeszcze kiedyś?
No myślę, że będzie kiedyś tańszy. Natomiast tutaj najistotniejsze jest to, żebyśmy dopięli, powiem kolokwialnie, tę dekarbonizację. Jeżeli doprowadzimy do tego, że będziemy rzeczywiście dysponowali aktywami wytwórczymi zielonymi, które nie będą emitowały CO2, no to będziemy mogli mówić o tym, że ta cena powinna się wyrównywać, bo będziemy wtedy mieli już przeprowadzane te wszystkie nakłady inwestycyjne, które siłą rzeczy wpływają na teraz wysokość taryfy, a docelowo na cenę prądu. Nie będzie opłat związanych z emisją, bo tych emisji nie będzie, także no musimy uzbroić się w cierpliwość. Jest to bardzo...
Ale wtedy zysk zostanie w kasie koncernu, czy jednak w kieszeni klienta?
No, na pewno cena prądu będzie taka, żeby była optymalna z perspektywy odbiorcy i z perspektywy prowadzącego biznes. To oczywistym jest, że to jest jednak działalność gospodarcza, której przede wszystkim, w której przede wszystkim interesie powinno być osiąganie dochodu. Więc ja będę projektował, jeżeli będzie już ten proces zakończony transformacji, tak te wszystkie nakłady, żeby jednak spółka zarabiała.
A my będziemy o to na pewno dopytywać i tutaj stawiamy kropkę. Bardzo dziękuję za spotkanie i za rozmowę.
Dziękuję.
Gość Radia Gdańsk.